tak pięknie śpiewają. Pamiętam, kiedy po raz pierwszy znalazłem się w kościele. Ja naprawdę, ja lubię śpiewać. To jest cudowne. I pamiętam, kiedy pierwszy raz moja żona przyszła ze mną do kościoła. Ja wziąłem śpiewnik, zamknąłem oczy, właśnie już prawie na pamięć te pieśni znałem. I zaczynałem, nie wiem, czy w tym momencie powinienem to powiedzieć, śpiewać, ale po chwili moja żona mnie kopała w nogi i mówi: przestań, bo już wszyscy patrzą na ciebie. Wiecie, ale to jest cudowne. Ja wierzę, że wtedy, kiedy to robiłem, Bóg patrzył na moje serce. I wierzę, że jeżeli z tego serca płynie jeszcze przez nasze usta ta pieśń, to wtedy to jest tak cudownie przyjmowane przez Boga. Moi drodzy, chciałbym za apostołem Pawłem powiedzieć takie słowa. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Słowo Boże mówi, że nie ma ani jednego sprawiedliwego i wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy to znaczy wszyscy. Ani jednego sprawiedliwego. Jezus Chrystus powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Dlatego główna myśl naszego programu w Janowicach i jest to naprawdę główna myśl taka twórcza w moim życiu, to ta, że Bóg dał krzyż Jezusa Chrystusa jako jedyną ucieczkę od niewoli. I dlatego również tego wieczoru nic innego nie pragnę umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Pewnego dnia Pan Jezus doszedł do człowieka, który nie cieszył się dobrą reputacją i powiedział: mój drogi przyjacielu, chcę dziś u ciebie gościć w domu. I kiedy ten człowiek zrobił ucztę, na którą przyszedł Jezus Chrystus i zasiadł tam przy stole, ci ludzie nie mieli dobrej reputacji. Byli tam celnicy, grzesznicy, cudzołożnice i paru sprawiedliwych ludzi tam przyszło. I kiedy oni przyszli i patrzyli, z kim Jezus Chrystus siedzi przy stole, zaczęli szemrać między sobą i mówić: czy on nie wie, że ci ludzie są takimi pospolitymi grzesznikami? Czy on nie wie, kim oni są? Pan Jezus wiedział, co oni w swoich sercach noszą, o czym rozmawiają. I wtedy powiedział pewną bardzo ważną prawdę. Ta prawda brzmi tak: niezdrowi lekarza potrzebują, lecz ci, co się źle mają. I chciałbym dziś na ten temat parę słów powiedzieć, dlatego że zauważyłem, że w pewnym momencie w moim sercu, a także w sercach wielu ludzi w kościołach, ta myśl została spaczona i niewłaściwie zrozumiana. Dlatego, że kiedy mówimy o tym fragmencie Bożego Słowa, niezdrowi lekarza potrzebują, lecz ci, co się źle mają, zaraz myślimy o ludziach z marginesu społecznego. Pamiętam, jak pewnego dnia pewien człowiek powiedział tak: posłuchaj, żeby być w waszym kościele, to przynajmniej trzeba być alkoholikiem albo mieć raka. No bo każdy człowiek tu mówi albo o tym, że był alkoholikiem, albo narkomanem, albo miał rozbity dom, albo nie wiadomo jaka tragedia miała miejsce, a ja nic takiego nie przeżywałem. Nigdy nie byłem nieuleczalnie chory, nigdy nie byłem uzależniony, nigdy moje małżeństwo nawet nie było w jakimś takim głębszym kryzysie. I wiecie, zacząłem zastanawiać się nad tym. Pan Jezus powiedział: niezdrowi lekarza potrzebują, lecz ci, co się źle mają. Więc zadałem sobie pytanie, kim są ci chorzy, o których mówi Jezus Chrystus? I zacząłem czytać Ewangelię. I wiecie, zobaczyłem pierwszego chorego człowieka, którego Jezus Chrystus mi pokazał. I byłem bardzo tym zdziwiony. Dlatego, że tym pierwszym człowiekiem był ktoś, o kim należałoby pomyśleć, że on ma najmniej problemów i najmniej potrzebuje pomocy i jest jednym z tych zdrowszych w tym narodzie. Czytamy o nim tak. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Moi drodzy, z tego jednego zdania można wiedzieć, że był to człowiek taki cieszący się dużym uznaniem i on żył takim porządnym życiem. Jego strona etyczno-moralna była bardzo wysoka. To nie był jakiś hultaj, który od knajpy do knajpy chodził. Był to dostojnik żydowski, człowiek, który miał pochodzenie, człowiek, który miał wykształcenie, człowiek, który miał ułożony dom, człowiek, który nie palił, nie kradł, nie zabijał, człowiek, który cieszył się poważaniem u ludzi. To był człowiek, który nie miał żadnej choroby fizycznej, która zagrażałaby jego życiu. Człowiek, któremu materialnie się powodziło, dlatego, że on przecież był dostojnikiem, a dostojnicy to nie są ludzie biedni. A więc dziwna rzecz, oto przychodzi w nocy człowiek do Jezusa Chrystusa, który nie jest alkoholikiem, nie jest narkomanem, nie jest chory na raka, nie ma rozbitego małżeństwa, który jest zdrowy, który żyje bez nałogów, który dobrze prowadzi swój dom. I on przychodzi do Jezusa Chrystusa i woła o pomoc. Zauważcie, ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśli Bóg z nim by nie był. I wiecie, zauważyłem jedną bardzo ciekawą rzecz, że ten fragment pokazuje, że Nikodem przychodzi z wielkim problemem i z potrzebą, wielką potrzebą serca i potrzebuje pomocy. Powiesz, zaraz, chyba źle to zrozumiałem, na razie ja nic takiego nie słyszałem. Wiecie, doświadczenie uczy mnie pewnej rzeczy. Zauważyłem, że jeżeli ktoś ma problem i oczekuje, że ja ten problem jestem w stanie mu rozwiązać, to wiecie, jak on zaczyna ze mną rozmawiać? W ten sposób. Pastorze, ty jesteś cudownym kaznodzieją. Nikt tak nie głosi jak ty. Czym większą ktoś ma potrzebę, żebym zaspokoił tę potrzebę, tym więcej on takich słów mówi. Kiedy on naprawdę już jest w dramatycznej sytuacji, to nawet mi powie, że jestem bardzo przystojny. I kiedy ktoś do mnie w ten sposób zaczyna rozmowę, miałem możliwość brata słyszeć, brat cudownie głosi kazanie i zaczynam słyszeć, to mówię, aha, jest problem. Zobaczcie, Nikodem przychodzi do Jezusa Chrystusa i mówi, Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie Ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. I nagle Pan Jezus przerywa mu to i mówi coś, co zupełnie nie jest w kontekście tego, co Nikodem mówi. Zauważcie, następne zdanie jest tak. Odpowiadając na to Jezus mówi tak. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Przecież on się nie pyta o Królestwie Bożym. Przecież on nie ma żadnego pytania. On mówi przecież, on na razie wychwala Pana Jezusa. Ale Pan Jezus wiedział, co jest w sercu tego człowieka. I dlatego ja bym to tak dzisiaj troszeczkę to uprościł w ten sposób. W pewnym momencie Pan Jezus mówi, dobra, Nikodemie, przejdźmy do rzeczy. Ty masz problem. Przyszedłeś z tym problemem do mnie. Nie musisz mi przypochlebiać. To i tak niczego nie zmieni. Twój problem to jest lęk i strach, bo nie wiesz, dokąd pójdziesz, kiedy umrzesz. I chociaż się starasz, i chociaż składasz wspaniałe dziesięciny, wypełniasz i starasz się wypełnić wszystkie przykazania, i starasz się dobrze utrzymywać dom, i pomagasz biednym, to jednak w twoim sercu nie ma pewności zbawienia. Dlatego opowiadam ci, musisz się na nowo narodzić, bo inaczej nie ujrzysz Królestwa Bożego. To był człowiek, który cierpiał. Wiecie, ja mówiłem któregoś dnia, lęk przed śmiercią jest jednym z najbardziej przykrych doświadczeń. Byłem małym chłopcem, kiedy przeżywałem ten lęk. I wiecie, ten lęk, nie wiem kiedy to było, może miałem wtedy 11 lat. Ale ten lęk mnie trzymał przez następne 12 lat, aż do 23 roku życia, aż do dnia, kiedy na nowo się narodziłem. I wtedy strach przed śmiercią został usunięty, bo zobaczyłem, że na krzyżu Jezus umarł, abym ja miał życie. I to życie wieczne. Moi drodzy, jeżeli ktoś ci powie, przecież raz się żyje, to możesz mu powiedzieć amen. I dodać, ale wiecznie. Ja żyję tylko raz, ale wiecznie. I od tego, co stanie się tu na ziemi, od mojej decyzji, zależy, gdzie po śmierci się znajdę. Ja na pewno gdzieś się znajdę. Moi drodzy, możemy wierzyć w to, że nie ma życia po śmierci, ale to i tak nie przeszkadza temu, że to życie jest. Wiecie, jak myślicie, że człowiek, który mówi, nie ma Boga, to Panu Bogu to przeszkadza? Możesz nie wierzyć w Pana Boga, ale to i tak niczego nie zmienia. Możesz nie wierzyć, że ja stoję tutaj na tym miejscu, ale czy cokolwiek zmieni? Możesz uciekać przed myśleniem o tym, co będzie z Tobą po śmierci. Możesz myśleć, że przecież to jeszcze jest tyle czasu. I oczywiście nie mam zamiaru Ciebie straszyć. Każdemu z Was składam życzenia. Żyjcie 158 lat jeszcze tutaj na tej ziemi, 3 miesiące i 2 dni. Taki hojny jestem. Ale chcę wam powiedzieć, że życie człowieka jest jak kwiat trawy i te 158 lat, ono bardzo szybko minie. Czytajmy pierwszą księgę Mojżeszową. Ludzie żyli 980 lat. I jak myślicie? Czy to jest czas, który nigdy się nie skończył? Czy to jest przeszłość? Ci, którzy żyli po 900 lat, poumierali. I wierzcie mi, nagle uzmysłowiłem sobie, że nawet gdyby Bóg dziś przyszedł do mnie i powiedział, Marku, będziesz żył 900 lat, to wierzcie mi, przy takim tempie życia, to naprawdę jest moment, kiedy stoję i mówię, został jeszcze rok, został jeszcze miesiąc, został jeszcze dzień. Życie człowieka jest jak kwiat trawy. Pytanie, co dalej? Dokąd idziesz? Jak długo chcesz uciekać i mówić, pocieszać się słowami, będę się starał i będę miał nadzieję. Bóg mówi, że chce, żebyś ty miał pewność zbawienia, ale ty się spytasz, jak mogę być pewnym zbawienia? Oczywiście nie jesteś w stanie sobie wmówić tej pewności zbawienia. To nie jest sprawa też, jak dobrze od dzisiejszego dnia postanowisz postępować. Możesz naprawdę zatracić się w dobrych uczynkach, a cały czas mieć lęk i strach przed śmiercią, dlatego że one nie dadzą ci wejścia do Królestwa Bożego. Czy ty jesteś pewny zbawienia? Tak, jestem pewny zbawienia. Czy ty nie jesteś zarozumiały? Nie, przyjąłem zbawienie, gdyż ono dokonało się na krzyżu. Wiecie, do 23 roku życia wiedziałem o jednej rzeczy, że Jezus Chrystus umarł na Golgocie za grzechy całego świata, a więc dałem sobie sprawę, że również za moje i że On przez swoją śmierć daje życie wieczne człowiekowi, ale ja, mimo że to wiedziałem, wcale nie byłem pewny, że będę zbawiony. Wręcz przeciwnie, każdy mój grzech dawał mi brak tej pewności. I starałem się nieraz. Moja żona była osobą, która bardzo starała się, żeby zasłużyć przed Panem Bogiem, aby On ją przyjął. Naprawdę, wierzcie mi, starała się. Byłem gotowy jej 1,5 skrzydła anielskiego przykleić do pleców. To było niesamowite. Ona bardzo się starała. Wiecie, ile wysiłku? Ja nieraz ją denerwowałem, a ona spokojnie to przyjmowała. Nieraz było jakieś napięcie, a ona chciała jak najlepiej. I wychodziło jej to. Ale kiedy rozmawiałem z nią, mówię, Ewa, czy jesteś pewna zbawienia? Ona mówi, nie. Dlatego, że wprawdzie teraz mi dosyć dobrze to wszystko wychodzi. Ale co z tymi wszystkimi grzechami, które popełniłam w przyszłości? Co zrobić? Nikodem miał problem. Był bardzo, bardzo porządnym człowiekiem. A jednak potrzebował zbawienia. Wierzcie mi, mam wielu przyjaciół. Jednym z moich najbliższych współpracowników jest brat Darek Suszek. Jego świadectwo było i w Samarytance, i w chrześcijaninie kiedyś opisane. On był w przeszłości księdzem katolickim. Był to bardzo dobry człowiek. Kiedy jako chłopiec skończył technikum, zdał maturę, myślał sobie, co chciałbym robić w przyszłości. I pomyślał sobie tak, nie chciałbym tylko gdzieś pracować dla zarobku, żeby tylko mieć pieniądze, ale chciałbym coś też dla ludzi zrobić. A jednocześnie pomyślał sobie, chciałbym dla ludzi coś zrobić i też dla Pana Boga chciałbym coś zrobić. A więc chciałbym być szczególnym człowiekiem. I pomyślał sobie, że jako kapłan, jako duchowny będzie mógł to czynić. I poszedł do Wrocławia na wyższe seminarium duchownych. Po 6 latach zrobił pracę magisterską z historii Kościoła i w Kamiennej Górze zaczął swoją służbę jako ksiądz katolicki. I wierzcie mi, on naprawdę był porządnym młodym chłopcem. Nigdy nie zapalił papierosa. Nigdy praktycznie nie przeklnął. Nigdy nie upił się alkoholem. Szanował swoich rodziców. Kochał ludzi. Głodnemu dawał jeść. Spragnionemu dawał pić. I usługiwał przy ołtarzu. Wiecie, cudowne. I pewnego dnia tam pojawiła się grupa młodych ludzi w kościele. Ludzi, którzy mówili, że są nowonarodzeni, że Bóg dał im zbawienie. I nagle on od swoich zwierzchników dostał nakaz. Ty będziesz odpowiedzialny za tę grupę i masz pilnować tej grupy i kontrolować to, co oni robią. Więc on posłusznie to czynił. I kiedy rozmawiał z tymi młodymi ludźmi, jedna rzecz go zastanowiła, że oni mówią o pewności zbawienia. A on wiedział, że ci ludzie w swoim życiu wiele złych rzeczy czynili. Jak oni mogą być pewni zbawienia, skoro on tej pewności nie ma? Jak może ktoś, kto niedawno upijał się, mówić o pewności zbawienia, skoro on nie ma tej pewności? Jak ktoś, kto byle jak żył, może mówić, że jest pewny zbawienia, skoro on nigdy byle jak nie żył i nie ma tej pewności? I wiecie, zaczął z nimi rozmawiać, a oni za każdym razem kierowali go do Bożego Słowa. I wiecie, on pewnego dnia zaczął czytać Boże Słowo. I ono zaczęło zmieniać jego życie. Powiem tylko taki jeden moment, taki szczegół z jego życia. Pewnego dnia zadał sobie pytanie, co byłoby z tobą, gdybyś teraz umarł? I wiecie, on w jednej chwili zobaczył to wydarzenie. I on powiedział, Marku, powiem ci, jakby to mniej więcej wyglądało. Ktoś wszedłby do mojego pokoju, nagle by był krzyk, zadzwoniono by szybko po pogotowie, lekarz by stwierdził zgon, ogłoszono by to w kościele, by rozpoczęły się msze w intencji mojej duszy. Kiedy przyszłaby uroczystość pogrzebowa, bym był ubierany w piękny, biały ornat. Wszyscy księża z okolicy by przyjechali, aby usługiwać na tym pogrzebie. I kiedy byłaby odprawiana msza, wszyscy by mówili o Darku, który jest w niebie. A ja zdałem sobie sprawę, że kiedy oni by mówili, że ja jestem w niebie, ja bym był w piekle. Dlatego, że ja nie miałem pewności zbawienia. Dlatego, że wiedziałem, że w moim życiu były grzechy. Nie takie jak innych ludzi. Nie takie zauważone. Ja myślałem, że jestem człowiekiem bezgrzesznym, ale przecież samo słowo powiedziało, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. A jeżeli wszyscy zgrzeszyli, to znaczy, że i ja to uczyniłem. I przypomniałem sobie wiele takich drobnych rzeczy. I pomyślałem sobie, Boże, pomóż mi. I wtedy zaczął wzywać imienia Pańskiego. Jezus Chrystus przyszedł do tego młodego człowieka, tam gdzie był. I on oddał swoje serce Jezusowi Chrystusowi. Stał się nowonarodzonym dzieckiem Bożym. Wiecie, jeden taki później moment był cudowny. On pragnął przeżyć chrzest Duchem Świętym. Pamiętam, mieliśmy nabożeństwo. Kiedy zaczęliśmy modlić się, ja wyciągnąłem w jego stronę ręce. On zaczął cudownymi językami modlić się, a jego oczy były tak zalane łzami, że ja ani prędzej, ani później nie widziałem człowieka, żeby tak łzy mu leciały. Wierzcie mi, szklaneczki mógłbym podstawić i one by były pełne. To było nieprawdopodobne. On potrzebował zbawienia. On był dobrym człowiekiem. Wierzcie mi, pastor również potrzebuje zbawienia. Przecież ja mógłbym studiować w szkole biblijnej, nie mając pewności zbawienia. Mój syn na przykład, wyobraźcie sobie, on nie przyjął Pana Jezusa, ale ja jako ojciec kieruję go do szkoły biblijnej. Później mówię, ucz się angielskiego, to ci załatwi amerykańską szkołę biblijną. O, z licencją amerykańskiego kaznodziei wróciłby do kraju, by głosił płomienne kazania, ale jakby się na nowo nie narodził, idzie prosto do piekła. Nie wystarczy dobrze żyć. Niezdrowi lekarza potrzebują, lecz ci, co się źle mają. Mam innego przyjaciela. O, siostra Krysia powinna go znać. Tadeusz Pawlak, lekarz z Inowrocławia. Cudowny człowiek. Wiecie, porządne życie. Ale pewnego dnia zdał sobie sprawę, ile jest w nim grzechu. To nie były papierosy, bo nigdy nie palił. To nie była wódka, bo nigdy jej nie pił. To nie było cudzołóstwo, bo ani razu nie miał żadnego kontaktu seksualnego z kobietą. Nie oglądał żadnego programu pornograficznego. Ale wiecie, co jego problemem było i Bóg mu pokazał? On z tego powodu, że tych rzeczy nie robił, to jak paw chodził. Był tak dumny. Z pogardą patrzył na alkoholików, których mijał na ulicy. Mówi, śmiecie, dobrze, że ja taki nie jestem. On chełpił się z tego, że był lepszy niż inny. Że był najlepszy w jednej szkole, w drugiej, na uczelni. On dzisiaj jest ordynatorem jednego ze szpitali. Wiecie, cudowny człowiek pewnego dnia klęczał na kolanach i kiedy myślał o zbawieniu, nagle zdał sobie sprawę, że on również, kiedyby umarł, nie byłby w niebie. I wtedy wołał imienia Pańskiego i Pan dał mu nowe życie, na nowo się narodził. Pamiętam, jak on przyjechał do Inowrocławia, dopiero zaczynał pracę w szpitalu i nieraz zmęczony po dyżurze przychodził do mnie do domu. I nieraz smutek przeplatał się z radością w tym, co opowiadał. Bo mówił, jak młody człowiek umierał na jego rękach. A jednocześnie w tym smutku mówił o pewnej radości. Mówił, że ten młody człowiek krzyczał, Panie doktorze, pomóż mi, ja boję się umrzeć. Boję się umrzeć. A on nic dla niego nie mógł zrobić. Prócz jednego. Powiedział, tu jest Jezus Chrystus. Przyjmij go do swojego serca, a będziesz żył wiecznie. Wiecie, i wielu osób w ostatniej chwili dawał możliwość, aby one wyznawały Jezusa Chrystusa. Wielokrotnie mówił, między innymi w stosunku do tego młodego człowieka, kiedy ten młody człowiek z strachu, zalewając się łzami, zaczął w pewnym momencie powtarzać po nim słowa modlitwy. Panie Jezu, proszę Ciebie, wejdź do mojego serca, niech moc Twojej śmierci, niech moc Twojej świętej krwi oczyści mnie z grzechów. Niech moc, Panie, niech moc ta, która była na krzyżu, da mi nowe życie. Panie Jezu, przebacz mi. To nagle widział, jak nieprawdopodobnie ponadnaturalny pokój spływał na serce tego człowieka. Ten młody człowiek uspokajał się. I mówi, panie doktorze, ale czy na pewno? Czy tak w ostatniej chwili? I on jeszcze chwilę z nim był i ten młody człowiek uśmiechnął się, zamknął oczy i odszedł. Było to tragiczne i radosne. Tragiczne, gdyż młody człowiek umiera, ale radosne, gdyż wszedł do Królestwa Bożego. Bracia i siostry, powiem coś wam. Kiedy wejdziemy do nieba, to wierzcie mi, trzy rzeczy zaskoczą nas tak, że szkoda mówić. Pierwsza to ta, że zobaczymy ludzi, których uważaliśmy, że nigdy tam nie zobaczymy. Druga rzecz, która nas zaskoczy, to ta, że nie zobaczymy tych, o których byliśmy pewni, że oni tam będą. A najbardziej nas zaskoczy to, kiedy zobaczymy, jak sami tam się dostaliśmy. My nieraz myślimy, że przez wielkie starania, że przez wielkie wysiłki, ale ja wiem, że stało się to przez krew Jezusa Chrystusa, przez dzieło Golgoty. Tylko ono może dać Tobie nowe życie. Dlatego Pan mówi do Nikodema, zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, musisz się na nowo narodzić, bo nie ujrzysz Królestwa Bożego. Moi drodzy, kiedy Pan Jezus Chrystus rozmawiał z pewnymi Grekami, którzy zostali przyprowadzeni przez Filipa i Andrzeja, pierwszą rzecz, którą on do nich powiedział, powiedział tak. Zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarnko pszeniczne wpadnie do ziemi i nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje. Jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Wiecie, o czym on mówił? On mówił o swojej śmierci. On mówił o tym, że jego śmierć da życie wielu ludziom. Pojedyncze ziarno obumrze, ale potężny, obfity owoc wyda. Chrystus umarł, abyśmy my żyli. On umarł, abym ja żył. On umarł, aby tysiące żyło. On umarł, aby miliony żyły. I to, co musisz zrobić, to musisz się na nowo narodzić. I to nie jest tylko sprawa decyzji. To jest sprawa działania Ducha Świętego. To, co ty możesz zrobić, to możesz się nawrócić, ale nie możesz się na nowo narodzić. Ty możesz podjąć decyzję zmiany swojego życia, ale nie możesz się na nowo narodzić. To dokona Duch Święty. Ale jest jeden warunek. Musisz przyjść pod krzyż. A On objawi moc tego krzyża. A ta moc objawi się w twoim życiu, dając zwycięstwo nad śmiercią. Dlatego nie boję się o to, co by ze mną było, gdybym w tej chwili upadł i umarł. Bo wiem, że gdyby to się stało, jestem z moim Panem. Bo On jest drzwiami do Królestwa. On jest drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przyjdzie do Ojca, jak tylko przez Niego. Moi drodzy, kiedy czytam dalej fragment Bożego Słowa, czytam o kolejnej kobiecie, Samarytance. Pamiętacie, niewiasta, która przyszła do studni, aby czerpać wodę, wtedy, kiedy nie było tam żadnych ludzi. Chrystus tam na nią czekał. I kiedy Pan spotkał się z nią, pokazał jej problem. Problem małżeństwa. Powiedział do niej tak: niewiasto, pięciu mężów miałaś, a z tym, których teraz jesteś, nie jest twoim mężem. I ona mówi do niego: Panie, widzę, żeś prorok. I nagle zadaje dla mnie bardzo dziwne pytanie. Mówi tak: Panie, gdzie mamy się modlić? Czy na świętej górze, jak mówią nasi ojcowie, czy w Jerozolimie, tak jak wy Żydzi nauczacie? To jest dla mnie ciekawe. Pan Jezus pokazuje jej problem. Pokazuje jej, kim jest. Pokazuje jej możliwość rozwiązania jej problemu, a ona się pyta, gdzie należy chodzić do kościoła. Wiecie, niedawno jechałem pociągiem. Trzy kobiety siedziały. Jedna z nich mówiła dużo. Usiadłem sobie w przedziale, słuchałem tej pani, ona mówiła tak: o pani, jaka ja jestem ciężko chora. I zaczęła opowiadać, gdzie ją boli. A później już mówiła, u jakich lekarzy była. Pani, ja pieniądze wydałam na tego lekarza. Byłam tam u tego bioenergoterapeuty, a później przyjechał taki uzdrowiciel i nic. I w telewizji ostatnio pokazywali też jednego takiego, to aż plecy do telewizora przytknęłam, ale to i tak nic nie pomogło. Pomyślałem sobie, cudowne, jest rozwiązanie, wyjście dla tej kobiety. I nagle przerwałem i mówię: przepraszam bardzo, mam rozwiązanie. Chciałbym się o Panią pomodlić, bo wiem, że Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam i On może Panią uzdrowić. I wydawało mi się, że ta dobra nowina będzie taka, że ona odwróci się plecami, nastawi mi je, żebym się pomodlił. A wiecie, co się okazało? Ona spojrzała na mnie, te kobiety spojrzały i nagle ona mówi: Panie, a do jakiego kościoła Pan chodzisz? Przecież ja nie mówiłem jej nic o kościele. Ja powiedziałem, że Jezus może uzdrowić ją. A dla niej było to ważne, skąd ja jestem. Pan Jezus przychodzi do kobiety samarytańskiej. Mówi: niewiasto, mam rozwiązanie twojego problemu. Pięć mężów miałaś, a z tym, którym jesteś, nie jest twoim mężem. A ona mówi: tak, to prawda. A gdzie mamy się modlić? Jak nasza tradycja mówi, ojcowie na tej górze, czy jak wy Żydzi w Jerozolimie. Dlatego Pan Jezus mówi: daj sobie z tym spokój. Ani na tej górze, ani w Jerozolimie, ale prawdziwi czciciele uwielbią mnie w duchu i w prawdzie. Bo tak należy uwielbiać Boga. Wiecie, ta kobieta miała problem. Ostatnio mieliśmy chrzest kilka tygodni temu. Kilka właśnie tygodni przed moim przyjazdem, to było chyba 5 lipca. Mieliśmy chrzest, 14 osób przyjmowało chrzest. Wśród nich pewna siostra Ania. Ona, kiedy patrzę na brata Henryka, ona szczególnie mi się za każdym razem przypomina, dlatego że ona również podobny biznes jak on prowadzi. Zajmuje się w firmie Herbalife. Wiecie, cudowna kobieta, wiele razy w Ameryce była, w różnych tutaj miejscach. Kobieta, której się powiodło, w dobrej rodzinie wychowana, w fajna dziewczyna, przyjeżdżała tutaj na różne spotkania, powodzenie materialne, dom w Berlinie, dom w Polsce, wiecie, naprawdę, no, więcej niż taki wyższy poziom. A jednak miała ból w sercu, w swoim małżeństwie nie znalazła tego, czego szukała. I dochodziło do tego, że zdradzała swojego męża. Przyjeżdżała na ten kontynent i wracała do Polski. On o tym z początku nie wiedział. Ale wiecie, Słowo Boże mówi tak, że to, co robimy w najbardziej ukrytym zakamarku, w pewnym momencie zostaje ogłoszone na najwyższym dachu. I pewnego dnia on o tym się dowiedział. Wiecie, przez to małżeństwo przeszedł tajfun. Po krótkim czasie jechali samochodem. I ona miała bardzo poważny wypadek. Padli do rzeki górskiej. Oni ledwie z tego wypadku wyszli. I ona była tak bardzo zbolała. Pomyślała sobie, no i co z tego? Co z tego, kiedy patrzę dziś na te wszystkie pieniądze? Co z tego, skoro moje małżeństwo jest chore? Co z tego, skoro tyle rzeczy wobec Boga złych zrobiłam? Co z tego, jak to w jednej chwili można stracić? Wiesz, wiecie, tam, kiedy już woda wypełniała samochód, kiedy wydawało się, że oni zginą, ona również zadała sobie pytanie, co byłoby ze mną? Co byłoby ze mną, gdyby mnie nie uratowano? Gdzie bym była, gdyby mnie uratowano? Gdyby mnie nie uratowano? I wiecie, strach przepłynął przez jej serce. I wtedy zaczęła myśleć, jak rozwiązać ten problem. I zdecydowała się nigdy już więcej nie oszukać męża. Nigdy już więcej nie uczynić tego, co robiła. I to, co postanowiła, tak właśnie było. Ale wiecie co? Ona miała teraźniejszość dobrą, ale przeszłość cały czas była ciężarem na jej plecach. Ta przeszłość, ona uciekała, nie chciała myśleć o tym. Próbowała wymazać to swojej pamięci, ale czym bardziej chciała to wymazać z pamięci, tym bardziej to do jej pamięci przychodziło. I to nie dawało jej spokoju. Potrzebowała pomocy. I pewnego dnia przyszła do kościoła i słuchała zwiastowania, które mówi, Bóg dał krzyż Jezusa Chrystusa jako jedyną ucieczkę od niewoli. Tylko Jego krew może oczyścić Twoje grzechy, niedobre uczynki, niechęci, ale tylko jedną Jego krew. Ona płacząc wybiegła i prosiła, aby Jezus Chrystus jej przebaczył. I tam, tego popołudnia, ta dziewczyna na nowo się narodziła. Stała się dzieckiem Bożym. Bóg błogosławi jej dom. Jej mąż teraz przychodzi razem z nią do kościoła. On niektórych rzeczy w ogóle nie rozumie. On nieraz ucieka troszeczkę od odpowiedzialności, bo niektórych rzeczy może trochę nie chce zrozumieć, bo to jest wygodnie nie rozumieć pewnych rzeczy, bo wtedy to nie czyni, że nie musimy być odpowiedzialni. To tak, wiecie, nic nie rozumie, nie? No bo tam to będzie moim kiedyś usprawiedliwieniem. Ale on coraz bardziej się zastanawia. On patrzy na swoją żonę i on mówi, ona jest zupełnie inna. Ona na nowo się narodziła. Pan Jezus spotkał się z tą kobietą i to spotkanie tak zmieniło życie tej kobiety, że ona już nigdy nie była taka jak prędzej. To jest fantastyczne. Moi drodzy, kiedy czytam na temat tych chorych ludzi, widzę dalej kolejnego człowieka, który sparaliżowany był, przy sadzawce Betesda leżał. Nie było nikogo, kto by mu pomógł. On był sparaliżowany bodajże od 28 lat. Nie chodził. Było to miejsce cudów. Było to miejsce cudów, dlatego że była to sadzawka, czytamy o niej w Ewangelii Jana, gdzie stępował od czasu do czasu anioł pański. I kiedy anioł pański poruszał wodą, to każda pierwsza osoba, która jakąkolwiek chorobą była dotknięta, wchodziła do tej wody, była całkowicie uzdrawiana. Wy wiecie, co za napięcie było przy tej sadzawce? Wyobrażacie sobie tych chorych ludzi? Ja myślę, że ci ludzie wskakiwali bardzo często do tej wody, nawet jeżeli ona się nie poruszała. Bo oni byli wpatrzeni. Oni byli wpatrzeni i jeden przez drugiego bał się, że ktoś może prędzej... O, chyba się poruszyło! Wiecie, jeżeli będziesz ciągle patrzył w jeden punkt, to nagle zobaczysz, że coś tam się dzieje. Zwłaszcza jeżeli twoje serce jeszcze jest przepełnione takim pragnieniem. Przecież to nie było miejsce bezwietrzne. Tam był też wiaterek. Wyobrażacie sobie, jak wiaterek tak przeszedł i woda się poruszyła? Wszyscy chorzy wpadali tam do tej wody i nikt nie był uzdrowiony. A ten człowiek Nawet nie mógł z wiaterku sobie nadziei robić, bo on był sparaliżowany. I kiedy Pan Jezus do niego przyszedł i mówi: przyjacielu, chcesz być uzdrowiony? A on mówi: Panie, nie ma nikogo, kto by mnie wrzucił do wody, kiedy ona się poruszy. Jak to jest straszne. Paraliż. Lubię zwiastować na temat paraliżu, dlatego że paraliż to jest coś więcej niż tylko bezwład nóg i rąk. Kiedy patrzę dzisiaj na rodziny, widzę, ile w tych rodzinach jest paraliżu. Małżeństwa sparaliżowane. Sparaliżowane małżeństwo to jest takie małżeństwo, które nie ma z sobą właściwych relacji. To są ludzie, którzy więcej są odwróceni do siebie plecami niż twarzą. Z wszystkimi potrafią rozmawiać, tylko nie z sobą. Jest dużo kłótni, bólu i każdy chciałby iść we własną stronę. Paraliżem może być alkoholizm, który dotyka człowieka i on przestaje normalnie funkcjonować. Jego rodzina przestaje normalnie funkcjonować. Ja byłem takim sparaliżowanym człowiekiem i potrzebowałem pomocy. Wierzcie mi, mam dzisiaj w ośrodku wielu wspaniałych ludzi. Chciałbym wam o jednym powiedzieć. Marek z Głogowa, policjant na dodatek, alkoholik, przyjechał do ośrodka bardzo inkognito. On wziął urlop w pracy, bo nie chciał, aby ktokolwiek wiedział, gdzie on jedzie. I przyjechał w 97 roku, bo w 97 roku była wizyta papieża w naszym kraju. Bo to jest związane też z tym świadectwem. Kiedy przyjechał do naszego ośrodka, był zupełnie rozbity. On mówi: wszystko wypada mi z rąk. Prawdopodobnie pracę stracę. Dlatego, że coraz częściej przełożeni widzieli mi pijanego w pracy. Jestem chory. Moja wątroba, mój przewód pokarmowy jest bardzo zniszczony z powodu alkoholu. A najgorsza rzecz jest, że nasze relacje małżeńskie są zupełnie zniszczone, a przecież mamy dzieci. Sparaliżowane życie. Wiecie, i ten człowiek rozpoczął przebywanie w ośrodku. On, kiedy teraz był na zlocie absolwentów, on opowiadał, że największym szokiem dla niego było, że on jako policjant dostał pokój, gdzie przebywał razem ze złodziejem. W naszym ośrodku naprawdę dziwne rzeczy się dzieją. Policjant ze złodziejem razem mieszkają. Wiecie, od początku zastanowił się, co ja tu robię. I nagle otrzymał informację. Marku, musisz natychmiast przerwać pobyt w ośrodku, dlatego, że dostałam pismo z komendy, że wszystkim policjantom przerywa się wszelkiego rodzaju urlopy, dlatego, że wszyscy są mobilizowani na przyjazd papieża. On wtedy był w naszym regionie Polski. Wiecie, ile ten człowiek był w ośrodku? Bodajże 7 czy 8 dni. To jedynie, co mogliśmy zrobić, to mogliśmy się z nim pomodlić. I wydawało mi się, że jego pobyt po prostu nie miał sensu. I on pojechał do domu. W ciągu tych 7 dni to, co zrobił, to przyszedł pod krzyż. Przyjął oczyszczenie. Oddał swoje serce Jezusowi Chrystusowi i wrócił do domu. Wiecie, on przyjechał teraz na zlot absolwentów. Po 2 latach, w zeszłym roku z żoną był. Teraz był sam, dlatego że jego żona nogę złamała, nie mogła razem z nim być. Wiecie, on normalnie żyje. Jego żona jest blisko niego. Nie pracuje już na policji, inną rzeczą się zajmuje. Bóg uzdrawia jego ciało, funkcjonuje normalnie jak zdrowy człowiek. Jego życie zostało zmienione. Lubię o nim mówić: absolwent naszego ośrodka. Widzicie, jak my potrafimy pomagać w ośrodku? Jak ja jestem zdolny, pomogłem byłemu policjantowi. Zmieniłem jego życie. Wierzcie mi, nawet jeżeli ktoś by miał być tam 5 lat, to ja nie jestem w stanie zmienić życia takiego człowieka. Co tylko może zrobić Wszechmogący Bóg przez to, że on oddał swoje serce Jezusowi Chrystusowi. Wierzcie mi, ile jest takich osób. Rysiek Zięba z Raciborza, on jest w tej chwili szefem punktu konsultacyjnego. Ma wspaniałą żonę, która w pewnym momencie, kiedy widziała, że on już traci kontrolę nad piciem, że już wszystko zniszczone jest w tym, ona poszła szukać pomocy. I pewnego dnia, kiedy poszli do pewnego lekarza, psychologa, było to związane z ich jednym z synów, który jest narkomanem. I zaczęli rozmawiać z tym lekarzem na temat syna. Nagle ona zdecydowała się rozmawiać na temat ich małżeństwa i mówi: panie doktorze, jeszcze jest jedna sprawa. Mój mąż jest alkoholikiem. Co mamy zrobić? A lekarz spojrzał, mówi: panie Rysiu, co ta pana żona o panu mówi? Jaki alkoholik, niech pani już nie przesadza. Przecież człowiek ma dobrą pracę, dobrze jest ubrany, zadbany. Czy bieda jest w waszym domu? No nie. Czy umieracie z głodu? No nie. No przecież ma pan biznes swój, panie Rysiu, tak? No mam. No to co pani robi z męża? Wiecie, ona nie wiedziała, o co chodzi. Kiedy wróciła do domu, zastanawiała się, co jest. Po 4 miesiącach przyszła odpowiedź do jej serca. Wiecie, co się stało? Lekarz umarł, zapił się na śmierć, był wieloletnim alkoholikiem, ale on nie chciał się do tego przyznać. Dlatego broniąc siebie, bronił tego człowieka. Broniąc tego człowieka, on jednocześnie bronił siebie. Bo przecież jestem panem doktorem, to jaki ze mnie alkoholik? Przecież mam pracę, to jaki ze mnie alkoholik? Przecież mam dom, to jaki ze mnie alkoholik? Pieniądze oddaję, to jaki ze mnie alkoholik? I sobie stworzył taki fałszywy obraz, że alkoholik to jest taki, wiecie, w gumofilcach, w kufaji z denaturatem, w ręku z wtórnym analfabetyzmem pod płotem. Tak, wielu ludzi w ten sposób patrzy. Ale dobrze, że ten Rysiek przyjechał do ośrodka. On był 6 miesięcy w ośrodku i tam spotkał się z Jezusem Chrystusem i Bóg dał mu nowe życie. Dzisiaj ich dom jest, jesteśmy bardzo z ich domem zaprzyjaźnieni, są to nasi przyjaciele. On dzisiaj wielu ludziom pomaga takim, jakim on był prędzej. Ale tak naprawdę to jego pomoc polega na tym, że przyprowadza ich pod krzyż. On również niczego innego nie chce umieć, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Bracia i siostry, bardzo ważna jest rzecz, że ty potrzebujesz Chrystusa ukrzyżowanego. To jest ważniejsze niż spotkać się z Jezusem Chrystusem w Betlejem. W tradycji polskiej jest taki czas, Wigilię, kiedy ludzie idą do Betlejem, aby powitać Dzieciątko. Ale wierzcie mi, Dzieciątko Jezus nie ma zbawienia. Krzyż to jest miejsce zbawienia. Jezus spotykał ludzi na drodze swojej. Oni przyjmowali Go, ale zobaczcie, jak mało ich pod krzyżem było. Ja widzę dzisiaj ludzi, którzy mówi: spotkałem się z Jezusem Chrystusem, ale dalej prowadzą takie życie jak wcześniej. Dlatego, że tylko krzyż może dokonać zmiany w twoim życiu. Tylko Jego krew może oczyścić ciebie z grzechów. Tylko Jego rany i sińce mogą uzdrowić ciebie z chorób. Tylko Jego śmierć może dać tobie życie i to życie wieczne. Dlatego chciałbym, moi drodzy, abyśmy tego wieczoru przyszli jeszcze raz pod krzyż. I dlatego za chwileczkę będę chciał pomodlić się szczególnie za tych, którzy przyjechali na ten kemp. Jeżeli pomyślisz o tym, gdzie byś był, gdybyś umarł i nie możesz powiedzieć twierdząco: byłbym w niebie, bo nie jesteś pewny zbawienia, to znaczy, że musisz się na nowo narodzić. A to może dokonać się, kiedy przyjdziesz pod krzyż. Kiedy przyjdziemy na Golgotę. I chciałbym modlić się też z drugą grupą osób. Moi drodzy, ja wiem, że kemp już się kończy. Nie tylko dla was to jest przykre, ale też dla mnie. Chociaż dla mnie to też jest wesołe, bo to mnie zbliża do domu. A właściwie to już jestem tak zmęczony, że nie wiem sam, czego chcę. Myślę, że najbardziej mojej żony. Ona jest naprawdę taka kochana. Najbardziej ją doceniam wtedy, kiedy jej nie mam. Duch Święty stąpił na mnie. Żadnego drżenia, żadnych wrażeń, żadnej jasności ani ciemności. Nawet gęsia skórka przez plecy mi nie przeszła. A obok mnie młody człowiek histeryzował dosłownie. Płakał, zalewał się łzami. A ja tylko stałymi językami się modliłem i myślałem sobie, czy ja sobie to wymyśliłem, czy nie. Pamiętam, jak wróciłem do domu i prosiłem Pana: Panie, jeżeli to było napełnienie Duchem Świętym, to potwierdź mi.
I wtedy w tym garażu ten garaż przestał istnieć, a ja nagle stanąłem w zastępach anielskich, które uwielbiały Boga. I to, co mogłem zrobić, to dołączyć się w uwielbieniu. I po chwili poczułem, że mnie nogi bolą. Kiedy doszedłem do siebie, spojrzałem na zegarek, a to minęło 4 godziny. Wiecie, to było cudowne doświadczenie. Od tego dnia jestem pewny tego, że Jezus Chrystus, który jest w moim sercu, On zwycięży każdą przeszkodę, która jest w moim życiu. Ten Duch Święty, On wstawia się za mną, wspiera mnie w niemocy mojej, naucza mnie. Ten Duch Święty daje mi moc do składania świadectwa o Jezusie Chrystusie. Ten Duch Święty, On daje mi moc, abym budował jedność w Kościele, bo do tego zostaliśmy napełnieni. Dlatego chciałbym, abyśmy w tej chwili zakończyli nasze spotkanie takimi dwoma modlitwami. Mam do Was pytanie, moi kochani. Czy jest ktoś z Was na tym miejscu, kto nie ma pewności zbawienia i pragniecie, aby Jezus Chrystus przez moc na krzyżu Golgoty dał Wam nowe życie, abyście mogli stać się dziećmi Bożymi? Ilu z Was pragnie dzisiejszego wieczoru oddać swoje serce Jezusowi Chrystusowi i doświadczyć nowonarodzenia? Podnieście swoje ręce. Jedna osoba, druga osoba, trzecia osoba. Czy jeszcze ktoś? Czy chcesz dziś przyjść pod krzyż? Ja poproszę brata, który usługuje tutaj przy instrumencie. Chciałbym, abyśmy szczególnie pomodlili się za tymi osobami. Chciałbym, abyście podeszli tutaj do mnie. Jeżeli ktoś jeszcze jest, zapraszam. Jeżeli chcesz oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to jest zaproszenie pod krzyż. On jest tutaj obecny. Moi drodzy, za chwilę ten kemp się skończy. Pojedziesz do domu i może będziesz mówił w ten sposób: ale ja wiem swoje, ja mam swoje własne przemyślenia. Wierz mi, nie uciekniesz. Będzie cię ta sytuacja nurtowała. Będziesz ciągle uciekał przed odpowiedzialnością, udając, że jesteś sprawiedliwy, bo ludziom pomagasz. Ale to i tak niczego nie zmieni. Dzisiaj zapraszam nie alkoholików do przodu, ale zapraszam tych, których mogę nazwać porządnymi grzesznikami. A więc wprawdzie nie macie aureoli nad głową i również popełniacie grzechy, ale jesteście w gruncie rzeczy dobrymi, uczciwymi ludźmi, ale nie macie pewności zbawienia. Zapraszam, dołączcie do tych osób, które wyszły do przodu. I wiem, że w waszym sercu może wystąpić taki lęk. Lęk przed tym, a co będzie, kiedy wrócę? Tam będą ludzie, którzy nie kochają Boga. Tutaj jest tak pięknie, bo wszyscy są jednomyślni. A co będzie tam? Wiecie, jedną bardzo ważną rzecz. Nie bądź nigdy zbyt pewny. Zasada numer jeden w moim życiu i tych, którym Pan daje w moim życiu, to jest ta. Nigdy nie mów nigdy. Piotr powiedział kiedyś: Panie, nigdy! Na śmierć z Tobą pójdę, a nie zaprę się Ciebie. Kłamał? Nie! On naprawdę w sercu, z całej siły duszy i myśli był przekonany, że uda mu się zwyciężyć, bo taka cudowna atmosfera panowała. Ale kiedy cudowna atmosfera przestała panować, kiedy zobaczył, jak jego pana zabierają, to zanim kur zapiał, on 3 razy się zaparł. On miał postanowienie, spotkał się z Jezusem, miał z Nim relację, a zaparł się. Ale kiedy przyszedł Dzień Zielonych Świąt i byli wszyscy razem na jednym miejscu, I wtedy, kiedy Duch Święty wstąpił na Kościół i zostali przyobleczeni mocą z wysokości, to wtedy ten Piotr, który przed służącą się zapierał znajomość z Jezusem Chrystusem, ten Piotr do tych, którzy w każdej chwili mogli skazać go na śmierć, powiedział do nich: to wy, rękoma bezbożnych, tego Jezusa ukrzyżowaliście. Pytanie, oszalał czy co? Jak on mógł tak powiedzieć? Skąd tyle odwagi? Duch Święty, którym został napełniony. Może jesteś ochrzczony w Duchu Świętym. Dlatego chciałbym zakończyć tym, czym rozpocząłem ten kemp. Przyjdziemy w miejsce, gdzie poprosimy, aby ta moc Ducha Świętego wypełniła nas, abyśmy mogli wrócić z tego miejsca i tak jak jesteśmy w tej chwili rozpaleni, abyśmy mogli palić się i innych rozpalać. Pamiętajcie, tylko Duch Święty może dać Ci tę moc. On może dać Ci zwycięstwo. Kiedy będziesz pełen Ducha Świętego, nie musisz się bać. Nie musisz się bać nawet demonów. Pewna kobieta przyszła do Reinharda Bonnke. Ostatnio, kiedy miałem możliwość spotkać się z bratem Bonnke, on na ten temat mówił. I mówi, przyszła i powiedziała tak. Wiecie, pewna kobieta przyszła do mnie i powiedziała tak. Pastorze, jestem nowonarodzoną chrześcijanką, ale demona mam. Ten demon siedzi gdzieś tu. I wtedy on popatrzył na nią i powiedział, gdzie on siedzi? On mówi, tu gdzieś ten demon siedzi. I wtedy on przez chwilę się pomodlił i powiedział, siostro, mucha siada tylko na zimnym piecu. W twoim sercu musi się rozpalić ogień. A wtedy, kiedy moc Ducha Świętego rozpali twoje życie, to wtedy ta mucha jedynie może fruwać w koło i udawać lwa. Dlatego potrzebujesz pełni Ducha Świętego. Dlatego chciałabym modlić się za wami, którzy szczególnie, może za tymi osobami, w których sercach jest taka obawa, że to, co tu przyjęliście, doświadczyliście, to może gdzieś zostać zabrane wam po krótkim czasie. Kiedy Duch Święty na was wstąpi, wierzcie mi, to nie jest sprawa tylko miesiąca, dwóch. Kiedy Duch Święty wstąpił na mnie 17 prawie lat temu, to mnie trzyma do dzisiejszego dnia. Muchy latają dookoła, a ja jeszcze bardziej podrzucam do pieca. I one wtedy muszą odległość zwiększać. Tak. Pamiętam ten dzień, kiedy była modlitwa. Będziemy modlić się. Przyjdziemy pod krzyż. Jego święte ręce, które zostały przebite, zostaną wyciągnięte nad wami. Wrócisz z tego miejsca do domu i będziesz szczęśliwy. Jeżeli myślisz w tej chwili, ciekawe, czy to on do mnie mówi, tak do ciebie mówię. I to niech będzie dla ciebie znakiem, że powinieneś tu przyjść i oddać swoje serce Jezusowi. Niech cię Bóg błogosławi. Alleluja. Bóg jest dobry. On ciebie kocha. Nieraz pytałaś się Jego, Boże, czy Ty nie słyszysz, czy Ty nie widzisz, co się dzieje w moim życiu? On słyszał każdą Twoją modlitwę i wołanie do Niego. Wtedy, kiedy było Ci tak ciężko, On był tak blisko Ciebie. Moi drodzy, za chwileczkę będziemy modlić się za tymi osobami. Czy jeszcze jest ktoś, kto chciałby dołączyć? Halleluja. Niech Cię Bóg błogosławi. Zobacz, co z Twoim synem się dzieje. Nie wiem, czy to syn jest Twój, ten, co płacze. Och, bracie, niech Cię Bóg błogosławi. To, co widzisz, to jest cud, który tak pragnąłeś oglądać. Halleluja. Jesteście cudowni. Teraz to naprawdę gęsia skórka przepływa przeze mnie. Wiecie, co w tej chwili w niebie się dzieje? Aniołowie na nogach stać nie mogą. To jest radość. Biblia mówi, że całe niebo się raduje, kiedy grzesznik przychodzi do upamiętania. A z drugiej strony wyobrażam sobie, jaki ból w tej chwili Jezus przeżywa, dlatego że się upierasz i mówisz, a ja wiem swoje. Ale chcę Ci powiedzieć, że On nie przestał Ciebie kochać. On dalej Ciebie kocha. Ja nie wiem, czy będziesz miał drugi raz okazję. Nie wiem, czy kiedykolwiek będziesz miał okazję, ale wiedz mi, że dopóki będziesz żył na ziemi, On będzie dalej Cię kochał. Ale kiedy odejdziesz z tej ziemi, będziesz musiał się z Nim pożegnać. Dlatego, jeżeli potrzebujesz, zapraszam Cię pod krzyż. Chciałbym poprosić siostrę Ellę Meltzer, aby podeszła tutaj do tej siostry. Pastora Mirka Muszczyńskiego, przepraszam, tutaj do tego brata. Tu są jeszcze pastorzy. Obojętnie. Brat Zdzisław Malinowski. Bracie Jack, proszę, przyjdź tutaj do mnie. Jest tutaj osoba, chciałbym, żebyś stanął. Siostro Saro, proszę, przyjdź tutaj do tej siostry. Siostro Lusiu Malinowska, proszę, przyjdź. Tu jeszcze jest jedna osoba. Wszyscy powstani, moi drodzy. Wyciągnijmy w stronę tych wszystkich osób swoje ręce. I proszę, aby każdy z Was, jeżeli macie w sercu pragnienie, aby coś dla nich uczynić, to teraz w modlitwie razem ze mną przyprowadźcie te osoby pod krzyż. Niech w tej chwili objawi się moc Jezusa Chrystusa. Ta moc, która objawiła się na krzyżu. Panie Jezu, przychodzimy pod krzyż, Panie. Z tymi osobami, które wyszły do przodu i pragną pojednać się z Tobą. Pragną przyjąć Ciebie jako osobistego Zbawiciela. Pragną na nowo się narodzić. Panie Jezu, prosimy, aby w tej chwili ta cała moc, która objawiła się tam na Golgocie, niech objawi się w ich życiu. Niech Twoja święta krew, którą przelałeś, Panie, niechaj oczyści ich życie, Panie. Niechaj wszelki grzech zostanie usunięty. Wszelka nieprawość, Panie, oczyszczona Twoją świętą krwią, bo tylko w Twojej krwi jest oczyszczenie. Panie, proszę, abyś przytulił każdego z nich. Panie, kiedy umierałeś 2000 lat temu na krzyżu, Ty widziałeś dzisiejszy wieczór. Widziałeś, Panie, ich wyjście, Panie. Panie, Ty znasz ich życie. Ty widzisz, Panie, ile w tym życiu jest bólu, Panie. Ty widzisz, ile jest tęsknoty i pragnienia. Ty widzisz, Panie, że te osoby wiele razy wołały do Ciebie. Te osoby wołały, niektóre z nich nawet miały żal do Ciebie, Panie, że Ty nie słyszysz, Panie, ale Ty wtedy byłeś przy nich, Panie, i Ty dajesz dziś im to, czego żaden człowiek nie może dać. Dziękuję Ci, Panie. Proszę, Panie, aby dar nowego życia, Panie, był udziałem każdego z nich, aby w tej chwili, Panie, to wszystko, co do tej pory działo się, zostało, Panie, zabrane, aby stare przeminęło i ażeby wszystko nowym się stało, aby ich stare życie zostało zabrane, a Twoje życie, aby, Panie, było w ich życiu, niech będą wypełnieni Twoją obecnością. Panie Jezu, dziękuję Ci za krzyż. Dziękuję Ci, że jest to miejsce, Panie, w którym jest odkupienie, przebaczenie, dar nowego życia. Panie, usuń ten strach przed śmiercią, usuń ten strach przed potępieniem przez dar nowego życia, życia wiecznego. Panie, dziękuję Ci. Panie, ja wierzę, że będziesz prowadził ich, dlatego proszę, abyś dał im Ducha Świętego, który pozwoli im wytrwać, Panie, wytrwać, zwyciężyć, Panie, w tym, co w tej chwili doświadczają. Panie, dziękujemy Ci, że możemy z całym niebem dziś radować się, widząc ich, jak na nowo się rodzą. Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten wieczór i prosimy, błogosław ich. Błogosław ich, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Odwróćcie się do tych osób, które stoją za Wami. Odwróćcie się. I przez chwilę jeszcze porozmawiajcie z sobą. Moi drodzy, czy radujemy się? Całe niebo raduje się. Nie bójmy się wyrazić radości naszej. On jest dobry.
Jezus zwyciężył, to wykonało się. Szatan pokonany przez krzyż. Halleluja. Siostro, niech Cię Bóg błogosławi. On jest dobry. On Ciebie kocha. I nie bój się tego, co ma być. Nie bój się. On jest Twoją mocą i siłą. Halleluja. Hallelujah.